Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. W Polskim Radiu PIK Regionalny punkt widzenia.
Żaneta Walentyn, witam Państwa. Dzisiaj najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia omawiamy z panią dr Izabelą Kapsą, politologiem z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panem doktorem Sławomirem Sadowskim, socjologiem z Uniwersytetu...
Politologiem.
Za chwilę będzie socjolog. Za chwilę będzie socjolog, dlatego. Z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i z profesorem Radosławem Sojakiem, socjologiem z UMK. Prawda?
Dzień dobry, prawda?
No właśnie. Pan profesor Radosław Sojak jest w toruńskim studia. Proszę Państwa, zaczniemy od tego, co chyba najistotniejsze i najważniejsze było, tak mi się wydaje, w mijającym tygodniu, a mianowicie pan prezydent podał propozycję 15 pytań referendalnych. Dużo. 15 dużo. Ostatnio mówi się o tym, że będzie ich 10 w ostatecznej wersji. Niemniej jednak te pytania zostały ocenione przez wielu publicystów, ekspertów, także polityków. Pani doktor, co pani sądzi o tych pytaniach? Bo tam są pytania zarówno o kształt państwa, jak i takie dotyczące, wydawałoby się, bieżącej polityki, jak na przykład 500+.
To znaczy tak, rzeczywiście sama ilość już wskazuje nam na to, że rzeczywiście pytania są dosyć szczegółowe i nie wszystkie one wymagają zapisów konstytucyjnych, że śmiało można by pewne rozstrzygnięcia zamknąć na etapie czy na poziomie ustaw zwykłych przyjmowanych większością głosów, a nie zapisów konstytucyjnych, które jednak powodują, że ich możliwość ich zmiany jest dużo trudniejsza. Natomiast sama propozycja tych pytań rzeczywiście budzi wiele wątpliwości, nie tylko ze względu na ich ilość, ale też ze względu na pewną szczegółowość tych zapisów. Właśnie chociażby dotyczących polityki socjalnej czy polityki rolnej, bo też takie propozycje się tam znajdują. Generalnie idziemy trochę tutaj, patrząc na tą listę pytań od ogółu do szczegółu, bo pierwsze pytanie, jakie się pojawia, to jest w ogóle dotyczące zmiany konstytucji. Czy właśnie ono brzmi w ten sposób, czy jest pani za uchwaleniem nowej konstytucji, czy zmianą konstytucji, prawda? Więc to już nam porządkuje. Też biorąc pod uwagę, no właśnie raz, że ilość, dwa, że pewne dalsze kwestie, które się pojawiają, powstaje takie pytanie, co dalej? To znaczy, no jeśli nawet założyć, że frekwencja będzie powodowała, że wynik referendum jest wiążący, chociaż to bardzo wątpię, no to nie mamy gwarancji, w jaki sposób, czy jakby nie mamy dalszych wytycznych co do tego, w jaki sposób miałyby te zapisy brzmieć, bo one są bardzo ogólne, to znaczy bardzo w taki sposób formułują, że no na przykład, czy jest pan pani za tym, żeby wpisać wzmocnienie pozycji rodziny, tak? No my dzisiaj w artykule 18 Konstytucji mamy zapisane, że jakby, że rodzina jest właśnie ważnym tutaj elementem tego życia społecznego, że składa się z mężczyzny i kobiety. Ta definicja jakby jest wpisana, więc tu właściwie nie trzeba.
Na czym miałoby polegać to wzmocnienie?
Dokładnie, tak? Poza tym na przykład kwestia bardzo też tutaj budząca wątpliwości 8 pytania na temat wyższości konstytucji nad prawem międzynarodowym. Artykuł 8 Konstytucji mówi o tym, że konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejna rzecz dotycząca chociażby kwestii na przykład wzmocnienia pozycji prezydenta. No to już jest kwestia, która rzeczywiście regulowałaby relacje między instytucjami władzy. Nie ma tutaj też prostej recepty na to, że miałoby to być zmiana systemu rządów, tak? No bo tutaj nie ma mowy przy wzmocnieniu pozycji prezydenta czy kompetencji prezydenta w zakresie polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Też nie mamy prostego przejścia chociażby w kierunku systemu półprezydenckiego, bo to zupełnie jakby nie gwarantuje, nie wystarczyłoby do tego.
Na czym, więc, i kolejny raz, na czym polegałoby na to czym, wzmocnienie,
tak,
prawda?
Więc tutaj jakby zdecydowanie raz, że mówię ilość pytań, dwa, że dosyć duży poziom ogólności nawet w tych bardziej szczegółowych zapisach, które tak jak mówiłam wcześniej, one na poziomie konstytucji niekoniecznie musiałyby się znajdować, że można byłoby to w ustawodawstwie zwykłym zapisać, no to powoduje, że no, mamy tutaj dużo wątpliwości do tego, tego, czy w ogóle takie referendum powinno się odbyć. Już nie wspominam jakby o tym, w jaki sposób mielibyśmy zachęcić Polaków, żeby wzięli udział w tym referendum. No bo już jeden przykład sprzed 3 lat, kiedy referendum na 3 pytania, które też już budziły wątpliwości, czy rzeczywiście są ważne dla ustroju Polski, bo te, które dotyczyło jeszcze jednomandatowych okręgów wyborczych, rzeczywiście można było uznać, że mają taką rangę konstytucyjną. To już pozostałe 2, na którymi głosowaliśmy w 2015 roku, czyli dotyczące tych kwestii podatkowych, tak, i trzecie, już nie pamiętam, ale właśnie takie
drobiazgowe. W każdym razie w bardzo szybkim trybie Bronisław Komorowski tak zdecydował się na to, ale to też chyba, bo prezydent Duda zapowiada to już od jakiegoś czasu, natomiast prezydent Komorowski wykonał taką woltę. Najpierw był przeciwny, a potem kiedy widział, że spadają mu sondaże, a wybory tuż, zapowiedział to referendum i je przeprowadził. To też się Polakom chyba, jak sądzę, nie podobało. Panie doktorze, a jak pan ocenia te pytania? Niektórzy mówią chaos, inni mówią dobrze. Zwolennicy referendów Kukiz 15 na przykład mówią dobrze, że prezydent chce posługiwać się takim instrumentem jak referenda.
No ja po pierwsze myślę, że od uchwalenia konstytucji minęło 21 lat. Można zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście, jak się ona sprawdziła, w jakich obszarach funkcjonuje dobrze, w jakich trochę gorzej. I mam wrażenie, że większość tych pytań nie odpowiada właśnie na te wyzwania. Co trzeba w konstytucji zmienić, a wprowadza rzeczy, które albo są zapisane, bo ja sobie tu wypisałem cały szereg odniesień w konstytucji, które rozstrzygają takie czy inne kwestie. A więc to jest problem, który wydaje mi się największy, że pytania są nie odpowiadają na te największe wyzwanie, a więc relacja pomiędzy poszczególnymi segmentami władzy wykonawczej, ustawodawczej, sądowniczej. Czy zachowujemy dwoistość władzy wykonawczej i ustawodawczej, a więc czy zachowujemy Sejm i Senat, czy zachowujemy tę silną pozycję prezydenta, bo ona wbrew pozorom nie jest taka słaba, jakby to można było powiedzieć, czy raczej przesuwamy albo na stronę prezydenta, albo w kierunku premiera, czyli ten tak zwany model kanclerski. Więc to są istotne pytania. Natomiast czy jak rozstrzygnąć nadzór czy prezydenta nad siłami zbrojnymi, to jest opisane w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP, gdzie jest wyjaśnione dokładnie, co pod tym względem rozumiemy. Więc wydaje mi się, że natomiast cała również powiedziałbym w ten sposób. Jeżeli chodzi o te pytania szczegółowe dotyczące praw i wolności socjalnych, zwłaszcza ekonomicznych,
500+ na przykład,
to my ich w konstytucji mamy tak wiele i tak mocno ważne było, żeby je realizować, bo one są w ogromnym stopniu po prostu nierealizowane. Kwestia pytania dostępności do służby zdrowia. Dysputujemy o tym już nie od 1997 roku, a więc od wprowadzenia nowej konstytucji, ale praktycznie od 1980 roku, gdzie jednym z żądań protestujących było usprawnienie systemu służby zdrowia. Więc wydaje mi się, że poza tym w zasadzie trudno powiedzieć, skąd wynikają te takie, a nie inne pytania, ponieważ prezydent zapowiadał i prowadził bardzo intensywną kampanię spotkań z obywatelami. Jak sądzę, to jest efekt z tych spotkań. Chociaż obywatele niekoniecznie aktywnie się włączali. Ja miałem okazję chyba w 2 czy w 3 uczestniczyć w takich spotkaniach z przedstawicielami kancelarii prezydenta w sprawie konstytucji i obecność obywateli była tam wysoce nieobecna, tak można
bo Polacy w ogóle nie bardzo chyba lubią referenda, bo biorą,
o konsultacjach społecznych. I tutaj jest to pewien problem, na ile te pytania są reprezentatywne w odniesieniu. Ja jednak uważam, że konstytucja nasza wymaga poprawy. To jednak najpierw zapytałbym chyba specjalistów, żeby znowu nie wyszedł, może przesadzam znowu, nie, ale żeby nie wyszedł jakiś potworek legislacyjny, w którym ze względu, że suweren tak chciał, ale niekoniecznie się musiał na tym specjalnie znać, wypracowano coś, co jest jakąś hybrydą. No, ewentualnie, żeby ta konstytucja była nadmiernie przesunięta w kierunku określonej opcji politycznej, tak jak zarzuca się tej konstytucji, prawda, że to sobie lewica z różowi z czerwonymi pomijając całkowicie znaczny obszar naszych obywateli, którzy wyznają inne poglądy polityczne.
Pan profesor Radosław Sojak, panie profesorze, a pana nie niepokoi wielość tych pytań i taki ich charakter na przykład no właśnie dotyczący polityki bieżącej, bo ja się zastanawiam, czy jak nawet gdyby w konstytucji znalazł się zapis dotyczący 500+, na przykład, czy wieku emerytalnego, to jak przyjdzie kiedyś kolejna ekipa rządząca, to będzie nam chciała zmienić konstytucję, bo inaczej nie będzie mogła podwyższyć na przykład wieku emerytalnego.
Albo obniżyć.
Albo obniżyć, tak jest. Pan profesor.
Ja powiem tak, ja się zgadzam z większością tych uwag krytycznych, które zostały tu sformułowane przez moich przedmówców, więc ja bym się być może chciał skoncentrować na wskazaniu takich ścieżek krytyki tej propozycji prezydenckiej, które wydają mi się kompletnie nieuzasadnione, a które w przestrzeni publicznej się pojawiają. No, ja powiem tak, mnie ilość pytań na tym etapie nie niepokoi. Ja to traktuję jako pewne stanowisko pana prezydenta w negocjacjach z większością rządową, która przecież musi poprzez Senat ten wniosek zaakceptować. Mhm. W związku z tym zakładam, że to jest 15 pytań, co do których od samego początku zakładamy, że one wszystkie się w tym referendum nie znajdą. Pojawiają się w przestrzeni publicznej taka krytyka tych pytań, że one są niezgodne z obecnym porządkiem ustrojowym. No, przepraszam najmocniej, po to się robi referendum konstytucyjne, żeby zmienić porządek ustrojowy. Znaczy robienie referendum konstytucyjnego, w którym miałyby być tylko pytania respektujące obecny porządek konstytucyjny, byłoby kompletnie bez sensu po prostu. W związku z tym też uważam strzelanie z takiej amunicji do tego wniosku pana prezydenta jest zupełnie bezsensowne. Krzywdzące moim zdaniem są zupełnie porównania tego wniosku o referendum do wniosku czy do referendum, które rozpisywał Bronisław Komorowski, bo tamto było efektem paniki wyborczej, a tu mamy do czynienia z pewnym długim procesem przygotowania tej propozycji. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ten długi proces i cała pompa i waga, którą pan prezydent do tego przykładał, no niestety zasługuje na skwitowanie takim powiedzeniem, że góra urodziła mysz. I mnie się te pytania nie podobają przede wszystkim dlatego, że i tu zgadzam się zwłaszcza z panem doktorem, że one w ogóle nie dotykają tych kwestii, które, albo prawie w ogóle nie dotykają tych kwestii, które wymagałyby zmiany w naszej konstytucji. I ja pozwolę sobie tak już pokrótce, tylko kończąc, wskazać na takich kilka elementów, które wydają mi się kluczowe. Po pierwsze, należałoby rzeczywiście Polaków zapytać o ustrój prezydencki. Nawet jeżeli to miałoby być pytanie tylko i wyłącznie sondażowe, należałoby spytać, czy chcemy odejścia od ustroju parlamentarno-gabinetowego na rzecz ustroju prezydenckiego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, należałoby spytać o odejście od proporcjonalnej ordynacji wyborczej, to znaczy od zapisanej w konstytucji proporcjonalności wyborów. Należałoby zapytać o wyjęcie z konstytucji pewnych ciał, które, przepraszam najmocniej, w tej chwili wydają się być ciałami już powiedzmy mocno anachronicznymi i działającymi mocno anachronicznie. Ja przypominam, że na przykład Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest wpisana w konstytucję. Należałoby zapytać o to, jak Polacy widzą wpisane w konstytucję gwarancje bezpłatnego dostępu do edukacji i bezpłatnego dostępu do służby zdrowia. Dlatego, że ja nie mówię, że to musiałyby być pytania bardzo radykalne, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. My na przykład mamy bardzo poważny problem i obecny minister nauki i szkolnictwa wyższego próbował to zmienić. Nie udało się właśnie ze względu na zapisy w konstytucji. Mamy potężny problem z zastępowalnością pokoleń wśród lekarzy. Szkolimy za duże naprawdę pieniądze podatnika lekarzy, którzy natychmiast prawie po studiach wyjeżdżają za granice. My nie możemy ze względu na zapisy konstytucyjne ani zobowiązać ich do tego, żeby przynajmniej kilka lat popracowali w Polsce po studiach, ani nie możemy zobowiązać do tego, żeby choćby partycypowali w kosztach tych studiów. Taki drobiazg zupełny, ale przecież w konstytucję wpisany jest też Rada Polityki Pieniężnej, o ile dobrze pamiętam. I co więcej, ona ma zapisane tam pewne obowiązki. Ona ma stać na straży tego, żeby nie było inflacji na przykład. No przecież to jest zapis, który...
Już jest anachroniczny, prawda?
Jest kompletnie anachroniczny. Tak on się tłumaczył na początku transformacji. Więc moje rozczarowanie, podsumowując, wobec tej propozycji pana prezydenta jest przede wszystkim takie, że ono nie dotyka tych kwestii, z których tę konstytucję, która w tej chwili obowiązuje w Polsce, należy rzeczywiście uznać za konstytucję no nie najlepszą.
Ale proszę państwa, co sądzicie, bo tutaj ten wątek nie padł, co sądzicie o wpisaniu w konstytucję członkostwa Polski w Unii Europejskiej i sojuszu z NATO? Bo oczywiście to jest nieporównywalne do przyjaźni ZSRR, ale jednak my dziś wiemy, jak dziś wygląda NATO i jaka dziś jest Unia Europejska. Ale konstytucja jest na lata. Przecież nie wiemy, co wydarzy się za 10, za 15 lat, jak będzie wyglądała wtedy Unia Europejska. Czy to wpisanie takiego sojuszu nie niepokoi państwa, to raz, a dwa, to też się pojawiają takie głosy publicystów, że w przypadku, gdyby Polacy na przykład tu się zawahali i też mieli takie wątpliwości właśnie, które przed chwilą wyraziłam i odpowiedzieli nie, to można by to traktować jak taki wstęp do polexitu, pani doktor.
No właśnie, to jakby ja bym się zastanowiła, co w przypadku, gdyby jednak odpowiedź nie przeważała, bo oczywiście znowu jakby kwestia jest, jakby tutaj cała procedura uchwalenia tego referendum, a potem ewentualnych prac legislacyjnych nad konstytucją, to jest jeszcze długa droga. To znaczy po pierwsze właśnie do tego, żeby w ogóle do referendum doszło, wymagana jest większość bezwzględna w Senacie, a już pojawiają się głosy, że być może właśnie nie będzie dyscypliny w tej kwestii i być może gdzieś tam ten wniosek przepadnie. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, żeby wynik referendum był wiążący, to musi być większość ponad 50% uprawnionych do głosu. Więc wiemy też, że z tą frekwencją mamy problem. Mhm. No a po trzecie, jakby samo sformułowanie tych pytań, ono jakby nie ma charakteru takiego, że właśnie w przypadku, gdyby na przykład na pytanie dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej padła odpowiedź nie, to nie znaczy, że będziemy teraz polexit uruchamiać, tak? Więc to jakby cały czas jakby ta kwestia jest bardzo otwarta. Już nie mówiąc o tym, że gdyby nawet doszło do sytuacji, w której te pytania miały być uwzględnione w procedurze zmiany konstytucji, no to przecież nie większością bezwzględną się zmianę konstytucji wprowadza. Prawda? Więc tutaj jakby uzyskanie zgody w parlamencie na ten temat też będzie dużą trudnością, więc to zupełnie inaczej, w innych warunkach odbywa się jakby cała dyskusja na temat zmiany konstytucji w Polsce dzisiaj, niż chociażby na Węgrzech, bo przecież kilka lat temu Węgry przeżywały dokładnie podobną sytuację, gdzie Viktor Orban po zwycięstwie w 2010 roku właściwie w ciągu roku dokonał zmiany konstytucji, ale miał większość konstytucyjną, więc tutaj realność tej zmiany, tak, czy jakby procesu w ogóle zmiany konstytucji jest na dużo niższym poziomie niż w przypadku chociażby Węgier. Ale też, jakby jak już Węgry wywołałam, to powiem, że Węgrzy zapisali w swojej konstytucji właśnie członkostwo w Unii Europejskiej, mimo tego, że jakby w kolejnym artykule napisali, że walutą narodową jest forint, co w tym przypadku oznacza, że gdyby chcieli wejść do strefy euro, też no muszą konstytucję zmienić.
No
więc to są takie pułapki rzeczywiście, które powodują, że zwłaszcza w relacjach międzynarodowych, rzeczywiście to może to zablokować jakąkolwiek decyzję potem, którą można byłoby chociażby zwykłą ustawą podejmować.
No właśnie, co będzie za czas jakiś? Pan doktor, panie doktorze, a co pan sądzi o tych dwóch zapisach? NATO, Unia Europejska.
No wydaje się, że to jest kwestia nieco szersza. To jest po prostu problem, czy pytanie o funkcjonowanie Polski w przestrzeni międzynarodowej. Tutaj mamy, jakby troszeczkę tak szerzej spojrzeć na to teoretycznie, to funkcjonujemy w przestrzeni suwerennych państw. Mhm. Kiedyś, za czasów, kiedy ta definicja suwerenności na początku XVII wieku za Jeana Bettena była zdefiniowana, to mówiono o tym, że państwo funkcjonuje w systemie anarchii międzynarodowej. Nie ma żadnej władzy i tak to ale pojawiało się pytanie, jak nie ma żadnej władzy, to jak znajdzie się Reuber na tym, w tej przestrzeni, to jak go w jakimś stopniu dyscyplinować? I tutaj się pojawia koncepcja prawa międzynarodowego Jerema Bethama, która praktycznie rzecz biorąc dopiero w XX wieku została wprowadzona. Więc istnieją pewne instrumenty międzynarodowe, które powodują, że państwa powinny zachować się tak, a nie w innym stopniu. Mamy więc tu też natomiast na poziomie integracyjnej, czy to integracji wojskowo-politycznej jak NATO, czy takiej klasycznej integracji pełnej jak Unia Europejska, no to jest dobra wola państwa, że oto ono chce przynależeć do tego podmiotu. Nie ma obowiązku, ale i tutaj jest jak najbardziej...
Ale jest zapisane w Konstytucji, to jest obowiązek.
Jest obowiązek, ale to jest nasz obowiązek. Nie jest powiedziane, że jest to obowiązek wspólnoty, żeby nas do tej węższej struktury przyjąć, prawda? No nie ma. A jeżeli będziemy zapiszemy sobie obowiązek obecności w sojuszu takim czy owakim, a sojusznicy uznają, że my nie pasujemy do tej struktury, to co wtedy? Więc oczywiście myślę, jeżeli już zapisywać, to raczej w jakichś takich ogólnych formułach, że we wspólnotach jakichś kulturowych, bliskich,
cywilizacyjnych. Tak.
Natomiast pisanie twardej przynależności do
konkretnego sojuszu.
A jak to w takim układzie ma się odnosić do pojęcia suwerenności jako takiej, prawda? Czyli my się, jeżeli wpisujemy się w taką strukturę, to znaczy musimy przestrzegać jej zasad. Więc to jest chyba trochę niepotrzebne, tym bardziej trzeba to na pewno uregulować relacje Polski z innymi podmiotami, bo ten rozdział dotyczący obecności Polski w Unii Europejskiej powinien być chyba bardziej precyzyjnie napisany. Natomiast czy akurat takie rozwiązanie, które tutaj determinowane byłoby przez pytanie, nie jestem przekonany.
Panie profesorze, przed przerwą jeszcze ten wątek, proszę bardzo.
Znaczy ja nie chciałbym tego wątku rozwijać, wypowiadając się za lub przeciw zapisaniu takich bądź innych reguł w naszej konstytucji. Wydaje mi się, że te dwa pytania mogą stanowić dobry asumpt do tego, żeby powiedzieć o kwestii, która mam wrażenie w tle nam się przewija tutaj od samego początku, a chyba na razie jej nie wyartykułowaliśmy. Otóż trudno uciec wrażeniu, że tak naprawdę te pytania noszą silne piętno obecnej, lokalnej, wewnętrznej polskiej polityki. I zostawmy na to, bo to jest jak gdyby zupełnie inna kwestia, ale opozycja używa od mniej więcej półtora roku takiego argumentu, że PiS to chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. No to proszę bardzo, będzie pytanie, czy wpisać to do konstytucji i już wtedy nikt się nie będzie mógł przyczepić, że PiS chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. Mówi opozycja, że chce reformować 500+, no to proszę bardzo, będzie pytanie dotyczące tego, czy nie wzmocnić 500+ zapisem konstytucyjnym. Mówi opozycja, że szkodliwe jest obniżanie wieku emerytalnego. Proszę bardzo, będzie pytanie na temat wpisania wieku emerytalnego do konstytucji.
Czyli taki wewnętrzny dialog tutaj z opozycją
Wewnętrzny dialog to jest bardzo życzliwa interpretacja, pani redaktor. Znaczy ja mam wrażenie, że to raczej niestety część tych pytań przypomina takie rodzaje, nie wiem, chwytów PR-owych i prób pewnego przesterowania debaty publicznej. A ja się w ogóle zastanawiam, czy to nie jest trochę tak, że cała ta operacja ma zmierzać do tego, by Senat odrzucił ten wniosek prezydenta i czy to nie będzie sytuacja w gruncie rzeczy zwycięstwa dla i pana prezydenta i partii rządzącej, bo pan prezydent dostanie argument, no próbowałem, nie zgodzili się,
czyli
a po drugie dostanie
się
kolejny...
Z obietnicy.
Wywiązałem się z obietnicy, nie udało się. Po drugie dostanie kolejny argument na swoją niezależność względem większości rządowej, a powiedzmy sobie, twardy elektorat PiSu dostanie taką satysfakcję, że to nie tylko, prawda, prezydent psztyczki różne rządowi i większości parlamentarnej robi kolejnymi wetami, ale proszę bardzo, tutaj strona parlamentarna też się postawiła.
No to byłby to chytry plan.
Oczywiście to jest daleko posunięta spekulacja, ale tak naprawdę nie jestem pewien, czy w gabinetach, sądząc po tym, co niewiele na ten temat mówią politycy większości rządowej, mam wrażenie, że w gabinetach może dojrzewać przekonanie, że to byłoby w gruncie rzeczy najlepsze wyjście z sytuacji.
Jedna tylko uwaga, czy przypadkiem tak politycy się nieco nie zakiwają i na przykład pan prezydent nie będzie już miał kolejnej szansy prezydenckiej, prawda? Więc to wyjątkowo byłoby.
Różnie, tak. To wszystko zależy od suwerena. Teraz przerwa, a potem porozmawiamy o artykule 7, kolejnym kroku w procedurze i debacie nad praworządnością.
Ślepo pędzi złudny czas. Światła miasta bledną już. Wyściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
W mijającym tygodniu odbyła się też debata nad praworządnością w Polsce. Debata, w Brukseli. Ponieważ tego też wymaga procedura artykułu 7, wydawało się już, proszę państwa, że będzie porozumienie. Premier Morawiecki, również minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz oczarowali Unię Europejską. I szczerze mówię bez złośliwości, bo wydaje się, że są bardziej skłonni do negocjacji niż poprzedni minister i poprzednia pani premier. I wydawało się, że będzie porozumienie, ale chyba jednak nie. Mamy też takie, pojawiły się informacje, że tutaj na tle właśnie sprawy Polski też pojawił się konflikt między Junckerem a Timmermansem, bo Juncker jest bliżej porozumienia, a Timmermans go nie chce, ale to pewnie są spekulacje. Pani doktor, czy my jesteśmy teraz w sytuacji patowej? No co będzie dalej? Przecież Polska, jak rozumiem, nie może pójść na tyle ustępstw, bo straci pewnie politycy, stracą twarz, co innego zapowiadali. A z drugiej strony, no nie możemy być w permanentnym sporze z Komisją Europejską.
No w permanentnym sporze to my na pewno nie możemy, dlatego że kolejnym krokiem w tej procedurze artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej jest decyzja, czy jakby głosowanie na posiedzeniu Rady Europejskiej, posiedzeniu przewodniczących rządów państw członkowskich, na podstawie której będzie jakby, no jeśli do tego dojdzie, będzie głosowanie nad tym, czy to naruszenie zasad praworządności jest stałe i poważne. Tam się wymaga wprawdzie zasady jednomyślności i tutaj też jest problem, czy jakby kwestia tego, jak się zachowają Węgry, bo my tutaj na Węgry bardzo mocno liczymy akurat gdyby doszło do tej sytuacji.
Bo Węgry, dodajmy, zapowiadają, że na pewno nie poprą żadnych sankcji wobec Polski.
Dokładnie. No i właśnie trzeci krok to byłoby to głosowanie nad sankcjami, więc tak ta procedura wygląda. Natomiast no tutaj jeśli chodzi o jeszcze jakby wracając do tego etapu, na którym jesteśmy, no samo dobre wrażenie nie wystarczy. To znaczy oczywiście po tej opinii Komisji Weneckiej i po uruchomieniu tego artykułu 7 oczekuje się konkretnych działań.
Ale były ustępstwa.
No tak, ale ustępstwa na teraz pytanie, na ile ustępstwa ze strony Polski są satysfakcjonujące dla Unii Europejskiej i na ile nasze tutaj posunięcia będą jakby właśnie wpisywały się w tą zasadę praworządności. No bo skoro jakby idziemy krok dalej, znaczy myślę tutaj o tym, że nie została zatrzymana procedura, to znaczy, że jednak nie wszystkie żądania zostały spełnione i to wiemy, tak, że reforma sądownictwa tutaj jakby idzie do przodu i myślę, że tutaj dopóki nie będzie spełnionych tych żądań, to niestety, ale ta procedura będzie postępowała. I to nie tylko chodzi o sam artykuł 7 traktatu, ale również no, różne inne formy nacisku. Tak?
Ale czy Unia nie będzie się bała, panie doktorze, że w końcu to nie Polska, Unia przegra, bo na przykład w ostatecznym głosowaniu, kiedy jest wymagana zabrakło mi słowa.
Jednomyślność,
o właśnie. To przegra, tak? Bo jednak chyba trudno się spodziewać tej jednomyślności. Zwłaszcza, że Węgry wiedzą, że za chwilę może ich to czekać i mogą na nas wtedy liczyć.
Nie chciałbym tego traktować w takiej piłkarskiej procedurze przegra, wygra, zremisuje. Ponieważ w istocie rzeczy my tu mówimy o pewnym konflikcie wewnątrzpolskim, który został przeniesiony na forum europejskie. Jedna ze stron konfliktu wewnętrznego w Polsce została oskarżona, że łamie dramatycznie konstytucję.
Strona rządząca.
W związku z tym Unia Europejska, zwłaszcza komisarz Timmermans, musiał zareagować na to. Czy udolnie, czy nieudolnie, to już zupełnie inna sprawa. No więc nie należy poszukiwać rozwiązania tego polskiego kryzysu w Brukseli, tylko tutaj się Platforma Obywatelska, czy tak zwana opozycja ze tak zwaną stroną rządzącą, tak zwany używam po prostu, żeby nie wymieniać nas politycznych, żeby one się muszą dogadać, a obie strony troszkę sobie nagrabiły, jeżeli chodzi o przestrzeganie konstytucji, poczynając od tego dziwacznego wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego jeszcze za czasów rządu.
Jeszcze w 2015 na zapas, tak?
Cały czas mamy tu do czynienia ze sporem politycznym, który w związku z przyjmowanymi ustawami przekształcił się także w spór prawny, prawda?
Opozycja żąda od Unii Europejskiej, od Brukseli zajęcia stanowiska.
No więc dobrze, żeby raczej starali się porozumieć z rządzącymi.
Ale to jest niemożliwe.
Jeżeli tak, no to obie partie powinny przejść na śmietnik historii, ponieważ kompromis jest istotą dobrych rządów. Chyba, że ma się tak olbrzymią przewagę, że w ogóle możemy nikogo nie słuchać.
Panie doktorze, ale wierzy pan w to, patrząc na to, co się teraz dzieje realnie w Polsce, bo ja rozumiem pana założenia, tak? Natomiast jakby przenieść to na to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, uważa pan, że to jest możliwe, żeby w tej chwili opozycja powiedziała, bo to opozycja głównie zwraca się w tej chwili do Unii, prawda? Żeby powiedziała, nie no dobrze, to dziękujemy panu, panie komisarzu Timmermans, my teraz sami to rozwiążemy.
Teraz wyjście z tego nie będzie takie proste, prawda? Cała jakaś tam procedura ruszyła. Natomiast mówię, bez porozumienia wewnętrznego nie ma szans na to, żeby cokolwiek na forum Unii Europejskiej zostało rozstrzygnięte. Bo jeżeli Unia rozstrzygnie w sposób taki X, a Polska tego nie przyjmie, to i tak nie będzie tego, nie będzie akceptacji. Prawda? Ja tutaj bym jednak proponował, żeby nasi rządzący w szerokim rozumieniu spojrzeli jednak na kasus Orbana, który mając swoje za pazurami, jednak znakomicie sobie potrafi rozwiązywać zarówno problemy wewnątrz własnego państwa, jak i w relacjach z Unią Europejską.
Ale oczywiście też ma dużą większość.
Być może tutaj Iska ma rację, że tak naprawdę problem rozstrzygnie się dopiero po wyborach, zarówno wyborach wiosennych w przyszłym roku, czyli wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie powstaje prawdopodobnie nowa konstelacja polityczna, a także po wyborach w Polsce, gdzie być może rządzący uzyskają większe wsparcie społeczne, a może przestaną rządzić, trudno
dopiero
powiedzieć.
Dopiero po wyborach parlamentarnych,
tak,
mówi pan.
Także myślę, że to jest, że bez zmiany układu sił to jeszcze póki co do niczego się... Natomiast Unia będzie kunktatorsko też postępowała, żeby nie uruchomić tego artykułu 7, żeby nie daj Boże nie podejmować żadnych sankcji,
bo
to do nikogo nie będzie,
Unia.
Przez nikogo nie będzie to akceptowane.
Pan profesor, panie profesorze, co pan o tym sądzi? O tym sporze?
Znaczy, ja akurat w tym przypadku fundamentalnie nie zgadzam się z tą diagnozą, która została przed chwilą postawiona. Otóż wydaje mi się, że jakiekolwiek porozumienie wewnątrz Polski już w tej chwili nic nie zmienia. Dlatego, że tak naprawdę cała ta sprawa dotyczy polityki europejskiej i pewnego spodziewanego lada moment przesilenia na poziomie europejskim. Mam wrażenie, że to jest trochę taki łabędzi śpiew tych środowisk, że tak powiem, lewicowo-zielonych w Parlamencie Europejskim. Proszę zwrócić uwagę, że pejzaż polityczny Europy się dosyć radykalnie zmienia. Mamy nowy rząd we Włoszech, mamy nowy rząd w Austrii, które pod pewnymi względami bardzo wyraźnie przesterowują dotychczasową politykę Unii Europejskiej. I mam wrażenie, że to jest trochę takie pędzenie do mety po to, żeby zaliczyć jakiś choćby malutki sukces w postaci pogrożenia palcem tym niedobrym prawicowym populistom już w tej chwili nie tylko z Europy Środkowo-Wschodniej. My niestety mamy taki sposób patrzenia na Unię Europejską, który często się pojawia, prawda, że no my tu na miejscu to mamy politykę i tu się kłócą ze sobą i tak dalej, ale tam jest Unia Europejska, która jest bezstronna, procedury i tak dalej. Przepraszam, guzik, prawda, to też są politycy, którzy mają sporo za uszami, mają swoje interesy, rozgrywają pewne swoje partie polityczne i myślę, że my powinniśmy do sprawy podchodzić ze stoickim spokojem w tej chwili, to znaczy pozwolić się z możliwie najmniejszymi szkodami rozgrywać tej procedurze tak jak ona się ma rozgrywać i mieć tylko i wyłącznie pewność, że w pierwszym głosowaniu, w którym będzie potrzebna jednomyślność, to po prostu padnie.
Czyli nie powinniśmy ustępować, panie profesorze?
Nie, moim zdaniem po tej rundzie negocjacji, która się odbyła, która moim zdaniem musiała się odbyć, żeby pokazać naszą dobrą wolę w relacjach z Unią Europejską. I bardzo dobrze, że ona się odbyła. Bardzo dobrze, że doprowadziła do pewnego ocieplenia relacji. Być może również dobrze, że wprowadziła pewien rodzaj niezgody wewnątrz samej Komisji Europejskiej. Moim zdaniem teraz, jeżeli mamy pewność, bo to jest pytanie o dyplomację, że Węgry zawetują jakiekolwiek dalsze kroki wobec Polski, powinniśmy powiedzieć, to jest teraz wasz wewnętrzny problem, wy się nie możecie dogadać, myśmy zrobili co można było, koniec, kropka, bo naprawdę postrzegam to w tej chwili jako element pewnej wewnętrznej gry politycznej w Unii Europejskiej, w której my jesteśmy co najwyżej pretekstem już w tej chwili.
Ale panie profesorze, jednak nierozwiązanie problemów w Polsce, czy jakby odepchnięcie unijnych wpływów na Polskę nie rozwiąże problemu, realnego jednak problemu politycznego w Polsce na tle sądownictwa. Tutaj,
Ale zgadzam się całkowicie, natomiast uważam, że rozwiązywanie tego problemu pod pistoletem, znaczy ja nie sądzę, wbrew temu co powiedziała pani redaktor, że partie polityczne w Polsce nie są zdolne fundamentalnie dojść do porozumienia w tej sprawie.
Sądzę, że czarny scenariusz przedstawiłam, ale takie sprawiają wrażenie obecnie.
A sprawiają takie wrażenie tylko i wyłącznie dlatego, że jedna ze stron, w tym przypadku opozycja, liczy na to, że może użyć w tym sporze, przepraszam, powiem metaforycznie, broni atomowej, to znaczy sankcji Unii Europejskiej przeciwko Polsce.
No i można powiedzieć, że tak, przepraszam.
Dopóki będzie realna tego typu dopóki będzie realna tego typu groźba, albo właściwie dopóki opozycja będzie wierzyła, że to może się wydarzyć, dopóty moim zdaniem jakiekolwiek porozumienie w Polsce będzie niemożliwe. Dopiero wtedy, kiedy obie strony sporu wewnątrz się zorientują, że są na siebie skazane i to nie będzie tak, że Unia wymiecie PiS i będzie można wrócić do tych regulacji, które były. I PiS się zorientuje, że jest skazany na jakiś rodzaj porozumienia ze środowiskami opozycyjnymi, dopóty tutaj żadnego porozumienia nie będzie. Ja akurat uważam, że wyniesienie tego sporu na poziom Unii Europejskiej sprawia, że on jest na poziomie kraju nierozwiązywalny i w tym sensie wyniesienie go jest z naszej perspektywy dysfunkcjonalne po prostu.
I tu całkowita zgoda i jakby kolejny krok, który stworzy możliwość rozwiązania, to są te dwie tury wyborów. Parlament Europejski i Parlament Polski, który zmieni układ sił.
Na koniec oddajemy głos kobiecie.
Jeszcze zwrócić
Izabela Kapsa.
Uwagę, że w tej sytuacji, jeśli rzeczywiście głosowanie w Radzie Europejskiej nie przyniesie tutaj jednomyślności, to PiS nie będzie chciał wtedy ustąpić. No bo dlaczego? Jeśli będzie czuł, że ma za sobą Węgry, czy obojętnie kogo, bo być może to nie będą tylko Węgry, może jakiś
inny kraj.
Nie wiadomo,
jak kraje bałtyckie się zachowają. Tak.
Więc wtedy nie spodziewałaby się, że PiS jakby wzmocniony tą sytuacją, że jakby Unia Europejska nie jest w stanie już nic więcej nam tutaj zrobić, to nie będzie skłonny do tego, żeby podejmować takie rozmowy. Chyba, że rzeczywiście wynik wyborów i to właśnie nie samorządowych, tylko właśnie do Parlamentu Europejskiego czy parlamentarnych, spowoduje, że będą zmuszeni takie rozmowy podejmować. Natomiast wcale nie ta procedura, która będzie na poziomie europejskim.
I musimy kończyć, proszę Państwa. Bardzo dziękuję gościom w Toruniu, pan profesor Radosław Sojak, a w Bydgoszczy pani doktor Izabela Kapsa i pan doktor Sławomir Sadowski i tylko magister Żaneta Walentyn. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Ale pani redaktor.